Pszczele wieści.
A czy pszczoły mają jakichś wrogów, którzy stanowią zagrożenie dla ulu?
Rozprzestrzenianiu się tych patogenów wirusów sprzyja kontaktowanie się ze sobą pszczół.
Od kiedy nie chodzi do szkoły z powodu tego koronawirusa?
Od wczoraj. A jak wygląda ten pasożyt? Wolę sobie posiedzieć przed komputerem i tam się coś pouczyć.
Taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat.
Czy pszczoły mają jakieś zmysły takie, które człowiek nie ma?
Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii ludzi.
A czy pszczoły dbają o higienę?
Bardzo, bardzo, bardzo. Pszczele wieści.
Pszczele wieści. Pszczele wieści.
Ja nazywam się Jakub Jaroński.
I Franciszek Zawadzki. Jestem z 6 klasy.
Ja jestem pszczelarzem. Od 5 lat posiadam pasiekę. Pasjonuję się biologią pszczół i pasożytami. Postanowiliśmy nagrać dla Państwa, w tym dla młodszych uczestników, podcast, w którym będziemy opowiadali o biologii rodziny pszczelej i innych owadach z nią związanych. Dlaczego interesujesz się pszczołami?
Są one ciekawe, mają dużo informacji na temat ich życia i są różne tematy, które są nam ciekawe, takie jak na przykład jak spędzają czas wolny.
Dobrze, to może zacznijmy od początku, czyli od zimy. W zimie pszczoły odpoczywają. Są zazwyczaj w ulu, jest temperatura zbyt zimna, żeby mogły wylatywać. Są zbite w taki kłąb, który się nawzajem ociepla. Wiosną, kiedy jest pierwszy dzień taki, który pozwala im swobodnie się oblecieć, czyli wylecieć z ula, to jest mniej więcej 12-15 stopni. W środku dnia, kiedy słońce wyjdzie, wtedy następuje takie, można powiedzieć, budzenie do życia.
A zimą one pracują? Czym się odżywiają?
Odżywiają się zgromadzonym miodem.
Czyli wcześniej, który sprodukowali.
Tak. Generalnie od drugiej połowy lata, a nawet wcześniej, wszystko co pszczoły gromadzą z kwiatów i ze spadzi, bo to są te dwa główne źródła miodu, zostawiają sobie na zimę, żeby przetrwać zimę, no bo wiosną nic nie kwitnie, nie mogą zbierać pokarmu węglowodanowego, czyli tego słodkiego, tak? W związku z tym to, co się teraz odżywają w marcu, to jest jeszcze pokarm zgromadzony w zeszłym roku.
A on nie jest jakoś przeterminowany?
Właśnie, w cały w tym ambaras, jak pszczoły to ewolucyjnie sobie zorganizowały. Jak się wyselekcjonowały z innych pszczół, żeby móc sobie robić takie zapasy. Otóż nektar jest bardzo rzadki, wiesz? On jest tak rzadki, że tak lejący się prawie jak woda. Natomiast pszczoły wachlują skrzydełkami te pszczoły ulowe i powodują, że ten nektar się zagęszcza. Jak się zagęści do takiej konsystencji, która jest trwała, to mamy miód. Ona jest trwała dlatego, że jest w niej tak dużo cukru, że ciśnienie osmotyczne nie pozwala na rozwijanie się drobnoustrojom, czyli nie fermentuje.
A jak wygląda zbieranie nektaru?
Pszczoła leci na kwiatek. Nektarniki kwiatu wydzielają taką po prostu lekko słodką ciecz.
A w jaki sposób przenoszą nektar do ulu? Na skrzydłach czy może w buzi?
Generalnie za pomocą języczka połykają go do swojego wola.
I przenoszą go do innych pszczół.
Tak, dokładnie. Lecą z tym zapasem tego miodu w wolu i dopiero oddają go za pomocą dawania sobie buzi innym pszczołom.
Zanoszą ją później do ulu.
Tak. Pszczoła przez języczek pije do swojego wola, czyli do takiego jakby przedżołądka i leci z powrotem z tym zapasem i oddaje to z powrotem innym swoim koleżankom w ulu. Można powiedzieć, że całuje się z nią tak jakby.
Jakie są etapy tworzenia miodu?
Pszczoły znoszą ten nektar, te robotnice, oddają innym pszczołom ulowym i one składają je do takich komórek. Widziałeś, jak wygląda plaster pszczel, prawda? Składa się z takich komórek. Inne pszczoły z kolei wachlują skrzydełkami, powodują, że jest taki jakby, można powiedzieć, lekki przeciąg. I to powoduje, że woda jest odparowywana w postaci pary wodnej, czyli ten nektar się zagęszcza. Dodatkowo, ponieważ cały czas biorą to wielokrotnie do swojej buzi i przekazują innym pszczołom, to ten nektar nasyca się też enzymami i różnymi substancjami, które same pszczoły ze swojej śliny dają. I taki końcowy, zakonserwowany produkt nazywamy miodem. Produkcja miodu od zebrania nektaru do gotowego produktu może trwać nawet 2 tygodnie.
A co to znaczy całowanie się pszczół?
Jest taki biologiczny termin, na to trofolaksja. Pszczoły zbliżają się do siebie języczkiem i przekazują sobie wzajemnie pokarm. Można powiedzieć, że się całują. Jedna spija z drugiej. Jedna oddaje, a druga pije. Ma to duże znaczenie, dlatego że pszczoły wymieniają się nie tylko pokarmem, ale wymieniają się też substancjami zapachowymi. takimi chemicznymi substancjami, które powodują, że pszczoły się rozpoznają, że są z jednej i tej samej rodziny, a rozpoznają też obce i są w stanie nawet zabić użądleniem obce pszczoły.
A czy umiał na przykład zabić królową, która jest obca?
Jak najbardziej. Jeżeli pszczelarz na przykład łączy rodziny dwie i są tam dwie matki pszczele po połączeniu, to te pszczoły, które nie rozpoznają swojej matki, a rozpoznają jakąś obcą, po prostu ją zabiją, bo to nie będzie ich własna matka. Tak dzieje się też w innych okolicznościach, kiedy same pszczoły, część pszczół ze starą matką chce uciec z ula, tak jakby, to rodzi się dużo matek, wiesz? Na przykład może być tak, że rodzi się nawet kilkanaście matek w jednym ulu i bywa tak, że te matki toczą między sobą walki i wygrywa jedna, reszta niestety ginie. Czy to urządlona przez matkę pszczelą, czy zarządlona jeszcze w formie poczwarki przez inne robotnice.
Jacy są członkowie rodziny pszczelej?
Tak, to jest bardzo ciekawe. Rodzina pszczela składa się generalnie z trzech grup. Jest to jedna matka pszczela, taka największa pszczoła, która jako jedyna, najczęściej jako jedyna składa jajka, z których rozwijają się larwy, czyli dzieci. Są robotnice, które się nią opiekują, znoszą pokarm, bronią gniazda i wychowują i opiekują się larwami i są trutnie, czyli samce.
A czym się różnią samce od samic?
Generalnie tym, jak w całym świecie biologii, że samiec przenosi takie komórki, które zawierają informację genetyczną, które nazywają się gamety. I męskie gamety produkuje samiec. Męskie gamety są szybkie i malutkie, nazywają się one plemnikami. Natomiast samica produkuje duże gamety, które nie mają zdolności do szybkiego poruszania się. Te gamety nazywają się jajami.
Jak wygląda królowa pszczół?
Królowa pszczół jest po prostu większa od swoich robotnic, tak około 1,5 razy. Ma większy odwłok i dlatego można ją rozpoznać. Ale pszczelarz, żeby sobie pomóc, często jakimś markerem stawia taką kolorową kropeczkę na jej odwłoku. Dzięki temu ona jest lepiej widoczna.
Ile dziennie jaj składa matka?
O, różnie. To zależy od bieżącego rozwoju rodziny pszczelej. Na początku, jak budzi się rodzina pszczela do życia na wiosnę, to składa niewiele. Setki jaj dziennie. Natomiast wraz z rozwojem rodziny pszczelej na wiosnę osiąga kulminację mniej więcej w maju i czerwcu. Wtedy potrafi składać nawet kilka tysięcy jaj dziennie.
Jestem ciekawy, jakie są objawy po urządzeniu. Czy jest to zdrowe, czy bardziej szkodzi organizmowi?
Jak wszystko, w takim wypadku należy powiedzieć, że to zależy. Są takie przypadki, gdzie mała ilość takiego jadu pomaga, jest bardziej korzystna, na przykład zwiększa odporność, a są takie przypadki, kiedy zbyt duża ilość jadu spowoduje taki wstrząs, że trzeba będzie jechać nawet do szpitala. Niestety jest niewielka ilość populacji w społeczeństwie, około 1%, która jest uczulona na jad. Czyli oni powinni unikać urządzeń i nosić przy sobie adrenalinę. Zastrzyk z adrenaliny, który w razie urządzenia powoduje, że może im uratować po prostu nawet życie. Do czasu, kiedy przyjedzie karetka pogotowia. Generalnie jednak w zdecydowanej większości ludzi urządzenia w zdroworozsądkowej liczbie, czyli raz na jakiś czas, nie szkodzą.
A czy pszczoły mają jakichś wrogów, którzy stanowią zagrożenie dla ulu?
Tak, i to nawet wiele. Aktualnie w Polsce, jak i w większości krajów na świecie, poza wyjątkami, największym zagrożeniem jest pasożyt o takiej wdzięcznej nazwie dręcz pszczeli. Inna nazwa z łaciny to jest Varroa destructor. To oznacza potężny niszczyciel. Poza tym są inne różne pajączki, roztocza. Wiesz, co to są roztocza?
Nie.
Takie małe robaczki, które na przykład żyją też w kurzu. Często żyją w dywanach. I generalnie różne motyle, jak barciak, mniejszy i większy, różne roztocza, jak świdraczek pszczeli, dręcz pszczeli, są pasożytami pszczół. Również jakieś patogeny typu wirusy właśnie. Pszczoła ma około kilkunastu znanych wirusów, które ją zarażają. I bakterie, jak na przykład zgnilec pszczeli, o takiej fajnej nazwie, zgnilec. Z czym ci się kojarzy zgnilec?
Z ziemią?
Nie.
Nie?
Zgnilec, że coś gnije.
A.
Bo te bakterie, które to powodują,
pszczoła umiera od środka.
Można tak powiedzieć. Te bakterie, które to powodują, ich rezultatem jest to, że larwa gnije właśnie od środka. Jest taki nieprzyjemny zapach z ula.
A w jaki sposób te pasożyty jakby przechodzą do ula lub zarażają je?
W różny sposób, ale najczęściej jest to, tak jak i teraz, mamy do czynienia z koronawirusem. Na tej samej zasadzie transmisji pomiędzy, czyli przemieszczenia się patogenu z jednej pszczoły na drugą. Jeżeli pszczoła jest zdrowa, pochodzi ze zdrowej rodziny, ale leci na przykład na kwiatek i spotka się z inną pszczołą, która przekaże jej, bo się z nią po prostu blisko spotka, skontaktuje na jednym kwiatku i ona przekaże jej ten patogen, no to ta zdrowa pszczoła zaniesie go do ula i oni, jeżeli rodzina na przykład będzie osłabiona, to po prostu rozprzestrzeni się w nowym ulu. Czyli rozprzestrzenianiu się tych patogenów i wirusów sprzyja kontaktowanie się ze sobą pszczół. Inny sposób to jest rabowanie. Pszczoły mają tendencję do rabowania. Tak jak i u ludzi zdarzają się takie pszczoły, które specjalizują się w okradaniu innych rodzin. Mianowicie, jeśli jakaś pszczoła wyczuje, że sama ma mało miodu, albo po prostu jest głodna, ma taki instynkt, wyczuje po prostu inny słodki zapach z innego ula, to potrafi rabować ten ul, czyli próbować się dostać tam, nie latać na inne kwiatki, ale po prostu dostać się do innej rodziny i wyjadać jej miód. Po prostu zabiera innym pszczołom. I są takie pszczoły, takich linii, jak na przykład kaukaskie, które się w tym specjalizują, wiesz? I potrafią przynieść dużo miodu pszczelarzowi z tego powodu, że zabiorą innym. I wtedy też mogą się roznosić choroby, bo wyobraź sobie, że jest rodzina osłabiona chorobą. Wirus lub bakteria na przykład zabija tę rodzinę, tak? Rodzina, ponieważ jest słaba, nie ma możliwości wystawić tyle strażniczek. Strażniczki, które rządzą te obce pszczoły, te rabusie, to jest coś jak wojsko. Można by porównać to do wojska jakiegoś państwa. Po prostu jak jest organizm chory, ta rodzina pszczela, no to nie ma tyle zapasu, nie ma tyle zasobów, żeby wystawić takie wojsko. To po prostu wojsko jest malutkie i słabe. I przylatuje taki rabuś i to wojsko nie jest w stanie go zniszczyć. I taki rabuś ze zdrowej rodziny pszczelej zaraża, wchodząc do ula, odżywiając się, kradąc ten miód, zaraża się po prostu tymi patogenami i zanosi do swojej rodziny pszczelej. I w ten sposób taka choroba się potrafi rozprzestrzenić nawet na cały kontynent, a nawet na cały świat. Na przykład ten pasożyt dręt pszczeli rozprzestrzenił się z krajów typu, z krajów azjatyckich typu Korea Południowa właściwie na cały świat.
Bo waroza.
Albo dręcz pszczeli.
Czy waroza odżywia się pszczołom, czy jest z jakiejś rodziny na przykład kleszczowej?
Jest to dobra intuicja. Nie jest kleszczem, ale należy do takiej grupy pajęczaków, która jest spokrewniona z kleszczami. Nazywają się żukowce. Ma takie czułki z przodu, szczękoczułki, którymi po prostu wgryza się w ciało pszczoły. Albo dorosłej, albo larwy i odżywia się ciałem tłuszczowym. Przyczepia się do takiego ciała i odżywia się nim od środka, zjadając go powoli. W ten sposób osłabia organizm, to jest chyba oczywiste.
A jak wygląda ten pasożyt?
Zamieścimy może obrazek do tej audycji. Jest taki owalny kształt, przynajmniej samica tak dorosła wygląda, taka brązowa, ma taki owalny kształt, od którego odchodzą odnóża. Jak to pajęczak ma 8 odnóży.
Co powoduje to, że pszczoła jakby jest bardziej osłabiona? Czy on przynosi jakąś chorobę, która może zagrażać tej pszczole?
Bardzo dobre pytanie. Oczywiście, przynosi dużo chorób. Przynosi przynajmniej kilkanaście wirusów. Z tego najbardziej popularny, aktualnie najbardziej rozprzestrzeniony jest wirus deformowany skrzydeł, który niestety, jak jest duża ilość w ulu tego wirusa, to powoduje, że takie pszczoły rodzą się z tak zmutowanymi skrzydłami, że nie są w stanie latać. Niestety. Tak, przynosi dużo innych chorób taka waroza. Stąd jej nazwa, przypominam, potężny niszczyciel.
Jakiego koloru rodzi się larwa? Jest ona bardziej mniejsza lub bardziej jakiegoś innego koloru niż normalna pszczoła?
Tak, larwa jest biała, wiesz? Natomiast później, jak dojrzewa poczwarka, jak już jest zamknięta w tej komórce i przemienia się w poczwarkę, to nabiera właśnie takich barw, jakie znamy w postaci dorosłej pszczoły. Czyli czarno-żółte, pomarańczowe. Ale sama larwa, czyli taki malutki dzidziuś, jest biała całkowicie.
Co powoduje, że ta pszczoła może urządzić nas?
Ewolucyjnie z pokładełka, czyli takiego narządu do składania jaj, w samicach wykształcił się narząd do żądlenia. Czyli w części odwłoka, tylnej części odwłoka jest po prostu torebka jadowa, która podłączona jest do żądła. Pszczoła pod wpływem stresu może go wyjąć i wbić się po prostu do ciała, wpuszczając tam odrobinę toksyny.
A czy pszczoła, jak urządzi kogoś, to to żądło się od niej odczepia? Czy to jest ważne dla pszczoły, czy pszczoła nie umie żyć bez żądła?
Tak, to jest ciekawy mechanizm. Akurat nie wszystkie pszczoły to mają. Inne pszczoły typu czmiele albo pszczoły samotnice tego nie mają. Natomiast pszczoła miodna rzeczywiście, jak urządli inny organizm, ssaka, czyli w tym również człowieka, to wyrywa sobie to żądło. Samo żądło zostaje jakby w ciele i dalej pompuje jad. Natomiast ta pszczoła w ciągu doby najprawdopodobniej umrze. To żądło ma takie haczyki, które powoduje, że nie może wyjąć tego żądła. Ono tam zostaje i rozrywa jakby sobie tylną część odwłoka. Tworzy tam taką ranę, która powoduje, że no musi umrzeć.
Wtedy czuję się zagrożona.
Kiedy czuję się zagrożona żądli, tak, ale pojedyncza pszczoła po żądleniu zazwyczaj umiera. Taki to jest mechanizm, ale ten mechanizm jest dosyć sprytny, który wyewoluował, dlatego że to, że ta robotnica pozostawia to żądło, powoduje, że jak ktoś tego nie zauważy, to jeszcze przez kilka minut to żądło pulsuje i wpompowuje jad do ciała. A jeżeli by mogła wyjąć takie żądło, no to nie działoby się. Czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że taka pszczoła się po prostu poświęca dla całej rodziny pszczelej, dlatego że dziedziczy z nią podobny zestaw genów. Nie jest ważne to, że ta jedna pszczoła umrze, tylko że drapieżnik, ktoś, kto chciał zniszczyć gniazdo, bo na przykład chciał wyjeść ten miód albo larwy,
po prostu jad będzie dłużej w jego ciele i będzie dłużej na niego oddziaływał.
Bo pszczoły miodowe żyją w rodzinie. Czemu samotne pszczoły żyją osobno?
Widzisz, to są też różne drogi ewolucji. Wiesz, kiedy pszczoły powstały w ogóle w historii świata? Erze mezozoicznej, wtedy mniej więcej, kiedy żyły dinozaury lądowe, o których się pewnie uczyłeś na biologii, prawda? Czyli to najstarsza pszczoła kopalna jest odkryta mniej więcej z okresu, który był 100 milionów lat temu.
Czyli organizm podobny do pszczoły powstał bardzo dawno i wyewoluował z drapieżnych os.
I pasożytniczych. I pierwotnie wszystkie pszczoły były samotne. Po prostu po jakimś czasie okazało się, że bardziej im się opłaca zbić w taką kupę, stworzyć rodzinę pszczelom, która dziedziczy podobny zestaw genów i opiekować się jedyną samicą, która składa jajka. A niektóre pszczoły pozostały po prostu w tym samotniczym trybie życia, czyli w tych samotniczych pszczołach każda samica składa jaja. Nie ma po prostu pszczół opiekujących się larwami.
A czy może się zdarzyć taka sytuacja, że rodzina pewnej królewny matki tych pszczół może napaść na drugi ul?
Tak, może się tak zdarzyć. Jest to tak zwana uzurpacja. Są gatunki pszczół, nie gatunki, tylko są podgatunki pszczół, które są w tym wyspecjalizowane. Na przykład pewne afrykańskie pszczoły wyspecjalizowują się w tym, że napadają na inny ul, zabijają tamtą królową i zmuszają robotnice tego okupowanego ula, żeby pracowały i wychowywały ich własne larwy. Mają swoją królową, która tam przylatuje i przejmują to gniazdo po prostu. Zobacz, jakie to jest ciekawe, że to jest tak podobne do historii ludzi. Obsadzali tron.
Brali niewolników.
Dokładnie, dokładnie, tak. Też u owadów występuje niewolnictwo, na przykład u mrówek.
A czy mrówki są spokrewnione z pszczołami?
Tak, są spokrewnione. Wiesz co, według najnowszej wiedzy biologicznej to właściwie wszystkie organizmy są ze sobą spokrewnione i pochodzimy po prostu od takiego wspólnego przodka. Ale to oczywiście było kilka miliardów lat temu. Natomiast w krótszym okresie czasu, tak, mrówki i pszczoły należą do takiej grupy owadów, która nazywa się błonko skrzydłowe i są ze sobą spokrewnione. Tylko że mrówki poza królową i poza samcami w okresie zapłodnienia straciły po prostu skrzydła, dlatego że są im niepotrzebne, bo budują gniazda pod ziemią i chodzą tylko.
Czy duża ilość jadu może spowodować jakieś zagrożenie dla człowieka, który na przykład nie ma uczulenia na pszczoły?
Bardzo duża ilość jadu, tak, ale to musi być duża ilość, cały rój po prostu musi zaatakować człowieka, między innymi żądląc tutaj w okolicach szyi. Trzeba naprawdę rozwścieczyć takie pszczoły. To się zdarza bardzo rzadko. Jest może tylko kilka przypadków rocznie na całym świecie. Czyli to jest ekstremalnie rzadki przypadek. Natomiast oczywiście nie należy, szczególnie dzikich pszczół, które są bardziej agresywne, nie należy po prostu niszczyć tych gniazd. I wtedy nie będzie dochodziło do takiej sytuacji.
A czy larwa, gdy się urodzi, to umie od razu na przykład latać lub zajmować się jakąś robotą?
Na początku jak się rodzi, to tak jak u ludzi, jest bardzo taka nieporadna. Widziałeś, jak przyglądaliśmy, taka siwiutka jest, prawda? Jest tak nieporadna, nawet widać, że tak trochę ułomnie chodzi, wiesz? Musi najeść się.
Pierwszą jej czynnością, jaką robi, są prace porządkowe w ulu. Następnie zostaje karmicielką po 3 dniach.
Karmi inne larwy. Mleczkiem pszczelim lub pyłkiem.
Czy pszczoły mają jakieś zmysły takie, które człowiek nie ma?
Myślę, że bardzo dużo. Pszczoły między innymi posługują się feromonami. To są takie substancje zapachowe i dla nich to są informacje. Coś tak jakby dla ciebie informacje zgromadzone w pamięci mózgu.
To jest telepatia?
Nie jest telepatia, ale za pomocą tych feromonów potrafią się zorientować, co się dzieje w drugim końcu ula na przykład. W ciągu tam pół sekundy. Pukniesz w jednym końcu, to momentalnie wszystkie pszczoły o tym wiedzą. Informują się właśnie. O, tam się coś wydarzyło. Między innymi za pomocą takich feromonów.
A czy pszczoły dbają o higienę?
Bardzo. Fakt, że jak wśród ludzi są pszczoły o różnych charakterach. Generalnie pszczoły wymieniają się, to znaczy dużo ich rodzi nowych i dużo umiera po prostu. I są takie, które brudaski, które na przykład na dennicy, czyli na podłodze ula, zostawiają te trubki i nie sprzątają ich tak szybko, albo nie usuwają tak szybko patogenów, a są takie higienistki, które usuwają od razu pszczoły porażone i sprzątają wszystkie trubki. Ale generalnie tak, pszczoły dbają o swoją higienę.
A w jakich warunkach pszczoły czują się najlepiej, komfortowo?
Pszczoły zajmują prawie cały świat, oprócz Antarktydy, północnych
Grenlandii
rejonów,
takich,
tak. W tym momencie zajmują całe pszczoły, wiesz, bo pierwotnie zajmowały tylko Azję i Europę i Afrykę. W naszym rejonie geograficznym z zimami to pszczoły się dyskomfortowo czują w pomieszczeniu, które izoluje ich od warunków zewnętrznych, zwłaszcza zimnych, czyli gruba na przykład, gruby pień jakiegoś drzewa, na przykład dziupla, albo ul odpowiednio zrobiony, w pomieszczeniu, które zapewnia im jako taki spokój. Czyli na przykład drzewo się nie przewraca, nikt nie wali w ul co chwila, bo to je trochę stresuje. Dobrze się czują w suchym, ciepłym pomieszczeniu. Próbują sobie same takie stworzyć na miarę swoich możliwości w ulu.
Czy pszczoły gryzą, czy żądlą?
Zdecydowanie żądlą. Często ludzie popełniają ten błąd, mówiąc tak, ale pszczoły żądlą. Owszem, mogą też podgryzać, ale no najczęściej jednak żądlą, jeśli chodzi o człowieka.
A czy pszczoły mają jakichś kolegów, z którymi mogą na przykład współpracować, czy są tylko takie, że współpracują z innymi pszczołami?
Raczej tylko ze sobą, jeśli moglibyśmy nazwać coś koledzy, koleżanki. Natomiast oczywiście są inne stworzenia, które są z nimi w takim związku symbiotycznym, czyli w takiej relacji, która jest przyjazna dla obu stron. Bo na przykład pasożyt nie jest przyjazny dla jednej ze stron.
Albo zabija inne pszczoły.
Zabija, albo powoduje chorobę, albo w jakiś sposób coś tam zabiera.
A co jest najważniejsze dla pszczół?
Wydaje mi się, nie wiem czy jest taka jedna rzecz, ale jeżeli mógłbym coś powiedzieć, to wydaje mi się, że dla rodziny pszczelej jest najważniejsze, żeby zebrać na tyle dużo pokarmu, żeby móc wyprodukować na tyle dużo larw, żeby część tych pszczół mogła uciec z ula ze starą królową. Jest to tak zwany rój. Po prostu rodzina się podzieli na dwie wtedy, a nawet na 3-4, jeśli są wystarczająco duże. Także chyba to jest dla nich najważniejsze, ale ciężko powiedzieć, wiesz, bo nie jestem pszczołą. Nie podłączyłem się swojego mózgu nigdy do pszczoły, także ciężko powiedzieć.
A czy pszczoła zawsze się chce pracować, czy ma czasami jakiś odpoczynek, że może odpocząć?
Zdecydowanie musi odpocząć, jak każdy organizm żywy. Te pszczoły, które wykonują najcięższą chyba pracę, jak się wydaje, bo one skracają życie, czyli zbieraczki, które latają właśnie, zbierają pokarm, często giną też, to one odpoczywają w nocy. Wiesz, już przestają pracować w nocy, nie wylatują, za to inna kasta pszczół przerabia miód, a te, które zbierały, odpoczywają całą noc, żeby mieć siłę na następny dzień znów zbierać.
Czyli tak jak ludzie, że nocą śpią, a dniem po prostu pracują.
Można tak powiedzieć.
Dokonują inne czynności.
Można tak powiedzieć, z tym, że nie jest to taki pełny sens, że się nie ruszają, prawda? To jest innego rodzaju odpoczynek, ale tak.
A z jakich części składa się budowa ciała pszczoły?
O, to byśmy musieli otworzyć sobie w atlasie rysunek i poopowiadać. Może to zrobimy w następnym odcinku. Co o tym myślisz? Moglibyśmy znaleźć organy, które pełnią podobne funkcje i są takie, które są zupełnie inne, których nie mamy. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawe.